Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W telewizji Trwam, a także w Radiu Maria rozpoczynamy popołudniowy cykl rozmów niedokończonych. Dzisiaj mamy znakomitego gościa, którego bardzo serdecznie witam, a jest nim pan minister szkolnictwa wyższego, pan profesor Michał Seweryński. Bardzo serdecznie witamy w naszym programie. Wiem, że już pan profesor, pan minister już gościł także w naszej telewizji. Szkolnictwo to temat duży, jak każdy zresztą, który jest objęty patronatem ministerstwa. I myślę, że także wiele bardzo ważnych tematów wiąże się z pana posługą w tym ministerstwie. Myślę, że dobrze by było wyjść na samym początku od exposé pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział bardzo dużo ciepłych słów o poziomie intelektualnym Polaków. Nasz dziennik wydrukował całe jego przemówienie i tutaj są, jak powiedziałem, słowa, które w jakiś sposób rozgrzewają serca. Że w ciągu ostatnich 16-17 lat coś z polskimi głowami pozytywnego się stało. Że wielu młodych ludzi ukończyło studia wyższe, że nadal jest jakiś bardzo dobry trend, określony trend poszerzania swoich wiadomości przez także społeczeństwo ludzi dorosłych. I optymistycznie nas ustawił już prawie na czele Europy intelektualnej. I chciałbym zapytać pana ministra właśnie w tej sprawie, czy to sukces uniwersytetów, czy to sukces szkół wyższych, czy przyszła może jakaś nowa generacja, która jest bardzo otwarta intelektualnie i szuka wiedzy i ją zdobywa, czy świadczy to o lepszej może kondycji materialnej także rodzin, które chcą kształcić swoje dzieci, byłoby to bardzo też optymistyczne. Czy to jest zasługa może nowych ośrodków edukacyjnych, które powstały, wyższe szkoły, które dosyć liczne są już w Polsce w tym okresie, o którym wspominał pan premier, one wtedy powstały, choćby nasza Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej.
Tak, no jest wiele pytań, ale zanim podejmę odpowiedź na wszystkie te pytania, to chciałbym dodać, że jestem nie tylko ministrem szkolnictwa wyższego, ale także ministrem nauki. Ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, tak jest oficjalna nazwa ministerstwa. Ten sukces, o którym mówimy, to można by najkrócej określić jako sukces Polaków i Polski. Bo rzeczywiście jesteśmy świadkami bezprecedensowego wzrostu liczby studentów w Polsce. W całym okresie transformacji ten wzrost nastąpił bardzo szybko, dynamicznie. W ciągu bardzo krótkiego przecież okresu czasu, cała transformacja trwa zaledwie kilkanaście lat. Nasza liczba studentów zwiększyła się z mniej więcej 500 000 do około 2 milionów. Dosięgamy tej liczby 2 milionów. Jeszcze inaczej mierząc to zjawisko, można powiedzieć, że mamy współczynnik skolaryzacji bliski 50%. To znaczy prawie 50% młodzieży po szkole średniej, po maturze idzie na studia, kontynuuje naukę. Co rzeczywiście stawia nas oba te wskaźniki bardzo wysoko w Europie, jeśli chodzi o kształcenie młodzieży. Wystarczy powiedzieć, że kraje bardziej ludne od nas, na przykład Turcja, czy nawet bardzo bogate Niemcy. Turcja ma mniej studentów od nas. Niemcy, bardzo bogate, też dwukrotnie ludniejsze niż Polska, mają mniej więcej tyle samo studentów co Polacy. To niezwykłe zjawisko i bardzo korzystne dla nas, które daje nam bardzo poważne atuty, o których mówił pan premier w Sejmie, w swoim exposé. Mówił o zasobach, na których Polska może budować swoją przyszłość. Właśnie o tych zasobach młodych, dobrze wykształconych Polaków. To jest rezultat bardzo wielu czynników. Przede wszystkim ambicje młodzieży, kierunek do szkół, kształcenia się, mogły być łatwiej w okresie transformacji zaspokojone, ponieważ nastąpiło wejście do wolności. Szkoły zyskały większy autorytet, stały się bardziej otwarte na studentów. Sieć szkół publicznych, limitowana możliwościami budżetu państwowego, została uzupełniona przez sieć szkół niepublicznych. One już dzisiaj mają mniej więcej 1/3 wszystkich studentów polskich. Kształci się tam właśnie aż tak wiele młodzieży. No i trzeba również powiedzieć o wpływie nowego modelu gospodarczego, który wprowadzamy w Polsce przez ten cały czas po 1989 roku, który się nazywa najogólniej, zgodnie z konstytucją, modelem gospodarki rynkowej i społecznej, społeczno-rynkowej. To jest taki model, który bardzo silnie oddziaływuje na kształcenie młodzieży, dlatego że daje wyraźne sygnały, jakiego rodzaju zawody, jakiego rodzaju specjaliści są potrzebni na rynku pracy i w stosunku do tego szkoły, najpierw rodzice, młodzież podejmują odpowiednie decyzje, w jakiej dziedzinie będą się kształcić i to właśnie takie jasne przełożenie, dobre wykształcenie, otwarta droga do kariery, to bardzo motywuje młodzież, która idzie na studia bardzo szeroką ławą. Mamy nadzieję, że pomimo spadku tendencji demograficznych teraz będzie niż wchodził do szkół wyższych, to jednak ta liczba studentów będzie się utrzymywać na wysokim poziomie. To się nie odbywa na skutek tego, że gwałtownie i wszędzie w rodzinach wzrósł dobrobyt. Owszem, część rodzin niewątpliwie odczuwa wzrost dobrobytu na skutek rozwoju gospodarczego, który przecież jest oczywisty, ale też wiele rodzin za cenę bardzo poważnych wyrzeczeń kieruje swoje dzieci na studia, bo zwłaszcza jeśli chodzi o studia w sektorze prywatnym, w szkołach niepublicznych, to co są studia płatne. I wprawdzie rząd od pewnego czasu stypendia funduje także dla tej młodzieży, która studiuje w szkołach prywatnych, tym niemniej ten główny wysiłek finansowy spoczywa na barkach rodziców, na barkach samej młodzieży, która musi swoje studia opłacić. Ale gotowa jest do tych wyrzeczeń, dlatego że właśnie następnie to wykształcenie gwarantuje pracę przede wszystkim, gwarantuje także dobrą karierę. Ostatnio przeglądałem statystyki, z których wynika, że jeśli chodzi o absolwentów z ostatnich 12 miesięcy, to stopień ich bezrobocia, bo to tak trzeba odważnie nazwać, jest stosunkowo niewielki. Dobrze byłoby, żeby go nie było wcale, ale jest tak, że to jest jakaś tam liczba 5,3 czy 5,6% tej populacji, a więc to jest stosunkowo niski wskaźnik w stosunku do całego odsetka bezrobotnych w Polsce, który jest przecież wysoki. A więc wyraźny jest ta zależność wyraźna. Dobre wykształcenie, wyższe wykształcenie, łatwiejsza możliwość znalezienia pracy i kariery po studiach.
Oczywiście mam do czynienia raczej z ludźmi zwyczajnie zamożnymi, ani średnio, może jeszcze trochę niżej. I z ogromną uwagą słucham rodziców, którzy mówią, że syn studiuje, córka idzie na studia. I nawet nie mam odwagi nieraz pytać właśnie za jakie wyrzeczenia rodziców, ale rodzice wiedzą, że jeżeli nie dadzą wykształcenia swoim dzieciom, to one mają mniejsze szanse później wejścia w dorosłe życie i w swoją przyszłość. I tutaj ta zależność ekonomiczna, bym powiedział, rodziców wydaje mi się jest względna. Ochota, pragnienie, decyzje, odwaga też jakoś tych młodych ludzi tutaj ich determinuje do tych studiów. Z tym wszystkim, o czym mówimy i z tym sukcesem intelektualnym, powiedziałbym, bo tak pan premier to nazywał, Polski, wszystkich tych, którzy żyją w tym kraju i mówił, że to nie jest sukces żadnego rządu, tylko sukces tych ludzi, którzy tak decydują o sobie i tak właściwie wybierają. Wiąże się inne pytanie. Problem ja bym nazwał może migracji. Nazywa się to problem szukania pracy, że człowiek wykształcony właśnie szuka pracy, nie znajduje jakby w Polsce albo znajduje znacznie intratne zatrudnienia po swoich studiach w krajach Unii Europejskiej. I tutaj mam takie spostrzeżenie, no to ono nie jest absolutnie odkrywcze w żaden sposób, ale człowieka takiego trzeba urodzić, trzeba wykształcić, wychować najpierw, później wykształcić, no i mając kogoś gotowego, wykształconego, przygotowanego, ktoś inny go odbiera jako pracownika, no nazwijmy, profesjonalnego.
To jest uprawnione spojrzenie na to zjawisko, o którym mówimy, na zjawisko, które trzeba nazwać po prostu emigracją zarobkową, czy emigracją zawodową, byłoby może ściślej, ale to nie jest jedyne spojrzenie, które ma swoje uzasadnienie. Bo przecież ja należę do tego pokolenia, które długo marzyło o tym, żeby mogło kształcić się za granicą, żeby mieć otwartą drogę do swobodnego wyjazdu, do studiów zagranicznych. I teraz właśnie dzięki temu, że Polska odzyskała wolność, obywatele mają tę wolność, żeby decydować o tym, gdzie będą dzieci studiować, prawda? Więc należy na to spojrzeć także na to zjawisko, o którym mówimy, także z tego punktu widzenia. Po prostu młodzi Polacy korzystają z tej wolności, którą teraz mamy. Mogą sami decydować o tym, ich rodzice decydować o tym, gdzie będą studiować, gdzie będą pracować. To jest równie uprawnione spojrzenie, jak i to, że są tam pewne względy ekonomiczne, poważne względy ekonomiczne. Mówiłem wcześniej, że na szczęście jest tak, że im wyższy poziom wykształcenia, tym większa gwarancja zatrudnienia w kraju. A więc trzeba powiedzieć, że w tej mierze wykształcenie chroni przed koniecznością poszukiwania pracy za granicą. Ale jednocześnie wykształcenie jest atutem, który otwiera drogę za granicą, bo nasze szkoły kształcą dobrze i wobec tego nasi absolwenci szkół wyższych chętnie są widziani za granicą jako wartościowi pracownicy. Więc dla nich to jest szansa, tym razem również ta ekonomiczna, żeby tam uzyskać wyższe wynagrodzenie. To często nie jest tak, że młodzi ludzie po studiach nie mają żadnej pracy w Polsce. Mają pracę, owszem, ale ona jest mniej atrakcyjna z punktu widzenia ekonomicznego. Dlatego, że dochody Polaków w ogóle są mniej atrakcyjne, są niższe, aniżeli krajów bardziej rozwiniętych, krajach zachodnich. Myśmy przecież żyli przez prawie pół wieku po II wojnie światowej w warunkach, w których nasza gospodarka nie mogła się swobodnie rozwijać. Mieliśmy narzucony gorset ideologiczny także na gospodarkę, która nie mogła się rozwijać zgodnie z interesami państwa, narodu, obywateli, ale była wprzężona w inny system, który był w konflikcie z naszymi interesami. A więc teraz płacimy cenę tego uzależnienia, także w dziedzinie gospodarki. Tą ceną jest niższy rozwój gospodarczy, tą ceną jest niższy poziom życia obywateli w Polsce. Tą ceną są niższe wynagrodzenia. Wobec tego w wolnym kraju obywatele sami decydują, czy chcą zarabiać więcej tam, gdzie im więcej zapłacą, za granicą, płacąc za to pewną cenę pewnych trudów, dyskomfortu, rozłąki z rodziną, pewnych trudności adaptacyjnych, które tam niewątpliwie są. No i te decyzje mają takie właśnie różnorodne uzasadnienie. Z jednej strony powinniśmy powiedzieć tak, nareszcie Polacy mogą się cieszyć pełnią wolności, także i w tym aspekcie, że mogą sobie wyjeżdżać do pracy za granicą, jeżeli tam ich chcą i dobrze im zapłacą, a dobrze wykształconych ludzi chętnie zatrudnią, w pewnych dziedzinach zwłaszcza to widzimy. A z drugiej strony musimy powiedzieć, że oczywiście nadmiernie obszerny, wysoki, duży ten eksodus zawodowy może być niekorzystny dla naszych polskich interesów i trzeba coś w tej dziedzinie robić. Niewątpliwie rząd podejmie pewne działania, są już pewne kroki po temu poczynione, jak chociażby to, żeby tej młodzieży, która na przykład kończy studia za granicą, umożliwić powrót do kraju. Myślę tutaj zwłaszcza o grupie tych osób, które robią doktoraty za granicą. Żebyśmy mogli umożliwić powrót do kraju, zachęcić ich do powrotu do kraju. Fundujemy specjalne stypendia, które gwarantują takie łagodne przejście do trochę gorszych warunków ekonomicznych. Fundujemy młodzieży, która robi doktoraty w Polsce, nie może znaleźć zatrudnienia, takie stypendia, które ułatwiają uczelniom i innym instytucjom, także przemysłowym, zatrudnianie ludzi z tym wysokim cenzusem naukowym. Ale są pewne działania robione. Są takie, powiedziałbym, bardzo doraźne, od razu widoczne. Jeszcze nie na bardzo wysoką skalę, ale będziemy to rozwijać w następnym roku, w następnym budżecie. Poza tym szykujemy pewne zmiany systemowe w dziedzinie studiów wyższych. Wydaje się bowiem, że ten zwłaszcza pierwszy szczebel kształcenia, te studia licencjackie, które z natury rzeczy powinny być i z definicji powinny być zawodowe, nie są dostatecznie zawodowe. A zatem w konsekwencji one nie dają bezpośredniej przepustki do pracy, bezpośredniej przepustki do zawodu. Wymagają jeszcze jakiegoś dodatkowego stażu, czasami jakiegoś dodatkowego szkolenia. To nie jest dobre. To powinniśmy zmienić. Powinniśmy moim zdaniem uczynić te studia bardziej zawodowymi, bardziej praktycznymi. Może jeżeli słyszą mnie teraz profesorowie uniwersytetów, nie będą z tego zadowoleni, co ja powiem, ale sam jestem profesorem uniwersytetu, więc powiem to także przeciwko sobie trochę, żebyśmy to z tych szkół zawodowych, licencjackich zrobili takie małe uniwersytety. A powinniśmy zrobić bardzo dobre szkoły zawodowe. Wtedy one by dawały właśnie bardziej pewną szansę zrobienia kariery zawodowej po tych studiach. Dawałyby bardziej bezpośrednie wejście do zawodu. Trzeba też kierunki kształcenia w takich szkołach bardziej dostosować do potrzeb lokalnych, tam gdzie z natury rzeczy ludzie szukają pracy, w najbliższym otoczeniu, w miejscu swojego zamieszkania, w swoich regionach, w których mieszkają. Więc są pewne bardziej dalekosiężne plany, wymagające większego, dłuższego czasu, większego wysiłku, dłuższego czasu, ażeby można było osiągnąć ten efekt przyciągający młodzież, zachęcający do pozostania w kraju i pracy dla Polski, dla swojego kraju. Więc to jest zjawisko niezwykle złożone. Niedawno dyskutowaliśmy o tym razem z rektorami polskimi u pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Leszka Kaczyńskiego. Mieliśmy tam właśnie takie zdania bardzo nacechowane różnorodnym spojrzeniem. Widzieliśmy tam te wszystkie aspekty pozytywne i te aspekty negatywne takiego zjawiska. Nie możemy wobec niego być obojętnym, nie zajmować pozycji obojętnej. Wobec tego coś trzeba robić w tej sprawie. Z jednej strony cieszyć się, że młodzież polska ma tę swobodę, może się kształcić za granicą. Będziemy się nawet starali zwiększać możliwości wyjazdu za granicę w czasie studiów. A z drugiej strony musimy liczyć się z tym również, no, że ta wielka globalna wioska, także gospodarcza, także na rynku pracy, chociażby w Europie, chociażby na tę skalę jednego kontynentu, musi wywierać takie konsekwencje, że powoduje przepływ, tak jak w fizyce, znaczenia wyżej położonego, woda spływa do niżej położonego pod wpływem praw fizyki. Tak tutaj w ekonomii są takie prawa, że tam, gdzie są lepsze warunki rozwoju zawodowego, gdzie są wyższe wynagrodzenia, tam się idzie i tam się szuka szansy lepszego urządzenia życia. Więc to są zjawiska złożone i trzeba je uważnie obserwować. Tam, gdzie one powodują jakieś negatywne dla nas konsekwencje, trzeba starać się im przeciwdziałać, ale materia jest niezwykle złożona, bo chodzi o ludzi, o ludzkie losy, o ludzką wolność, o ludzkie wybory. Rząd, państwo, ustawodawca ze swoimi instrumentami rygorystycznymi nie może bardzo tak bezwzględnie ingerować. To się czasami mówi, że te wszystkie losy ludzkie, stosunki ludzkie to jest taka inżynieria społeczna. To jest bardzo niedobre porównanie. Człowiek nie jest maszyną, społeczeństwo nie jest jakimś agregatem. Trzeba poza tym również brać pod uwagę to, że jednak nasze państwo ma ograniczone możliwości oddziaływania finansowego na to, żeby uczynić pewne zawody bardziej atrakcyjnymi. Na przykład wszystkim nauczycielom raptownie i zasadniczo podwyższyć wynagrodzenia, żeby przyciągnąć do tego zawodu ludzi po studiach wyższych, żeby uczynić pracę w tym zawodzie bardziej atrakcyjnym. Czy podwyższyć raptownie, zasadniczo wynagrodzenia asystentom na studiach wyższych, żeby oni tam chętnie podejmowali tę pracę. Mamy tu pewne ograniczenia, aczkolwiek są pewne dalekosiężne zamierzenia polityczne w tej sprawie.
Panie ministrze, jednak jeszcze ten, no, nie tylko mój punkt widzenia próbował troszeczkę tutaj poruszyć, mianowicie, że po pierwsze, pan minister już powiedział o człowieku, że to nie jest tylko absolwent, tylko to jest absolwent o bardzo właściwej swojej historii, tożsamości, planach i też związany przecież kulturowo z Polską, który wyjeżdża, no, czy na stałe, czy wykształcony, czy będzie już w danym środowisku, ale też powiedzmy w danym narodzie dobrze spełniał swoją funkcję jako człowiek zawodu, jako człowiek, który jest wykształcony. Więc pytam, czy nie możemy mówić o pewnych stratach jednak my tutaj w naszej ojczyźnie.
Możemy, możemy. Jak się tak na to patrzy, możemy mówić o pewnych stratach, prawda? Bo lepiej, żeby ten polski oracz polską rolę uprawiał i żeby tutaj przysparzał bogactwa naszemu krajowi. Ale spójrzmy na to trochę bardziej ewangelicznie. To jest dobre miejsce, żeby takie spojrzenie również poczynić. Podam to na przykładzie, co mam na myśli. Byłem przed paroma miesiącami w Szwecji, w niedzielę. Pytałem się o kościół katolicki, gdzie można by pójść na mszę. Powiedziano mi, a tam gdzieś jest kościół polski. Byłem tam. Przed tym kościołem stały tłumy ludzi. Msza jedna po drugiej, w której brały udział tłumy Polaków. Wypełniony był ten kościół. A poza tym jednym miejscem, mimo że byłem w Sztokholmie, to było przez kilka dni na kongresie, nie widziałem kościołów, a zwłaszcza nie widziałem pełnych. Mówiąc krótko, ten kraj jest zdechrystianizowany, zdesakralizowany. To jest może bardzo gorzkie, co powiem, ale tak mi się wydało wtedy. Ale Polacy tam wnieśli nowe obyczaje. Wnieśli tam świadectwo wiary. Czy swoją obecnością właśnie gdzieś tam za granicą, zwłaszcza w większych trochę skupiskach, a takie skupiska w Europie powstały. Czy oni tam nie robią czegoś dobrego dla innych ludzi, dla tamtych naszych braci? Czy to nie jest swoista działalność misyjna? Ja już słyszę, jak krytykują i zgryźliwie komentują to niektórzy przeciwnicy takiego określenia, że Polacy mają jakąś misję w tej dziedzinie. Ale ja pamiętam słowa papieża, ojca świętego Jana Pawła II, który właśnie nieraz w tym kontekście wypowiadał się, że Europa stanowi jedno i że właśnie Polacy ze swoim obyczajem, ze swoją wiarą, ze swoim przywiązaniem do Kościoła mogą dać dobry przykład poprzez tę swoją ruchliwość tym innym społeczeństwom w Europie, które mają już kościoły bardziej opustoszałe. Ja bardzo dużo podróżuję jako profesor, teraz trochę mniej, jako minister w innym charakterze, ale zwiedziłem wiele krajów europejskich, nie jako turysta, jako profesor nauczający i mam swoje spostrzeżenia, wiem o czym mówię. Wiem, że to może właśnie taki efekt wywołać. Popatrzmy, jaki wysiłek robi Kościół, wysyłając, ustanawiając misje duszpasterskie dla tych Polaków, którzy tam są za granicą. To nie należy tego oceniać tylko w ten sposób, jako wysiłek i zagrożenie, wysiłek Kościoła i zagrożenie dla tych, którzy tam musieli szukać chleba. Ale trzeba na to spojrzeć także z tego punktu widzenia, jaką tam rolę odegrają ci Polacy. Czy wniosą coś nowego, coś dobrego swoim postępowaniu, swoją postawą? Czy to, że mówi się o Polakach jako o dobrych rzemieślnikach, dobrych pracownikach, solidnych, których chętnie się zatrudnia, to jest złe dla polskiego imienia, dla polskiego obrazu w tamtych oczach? Jeszcze przecież niedawno niektórzy nie wiedzieli, gdzie Polska leży, a teraz widzą Polskę przez tych Polaków, przez ich solidną pracę, przez ich chrześcijański obyczaj. Na to i tak można spojrzeć. A nie tylko na to, że stracimy dobrych rodaków, dobrych obywateli, dobrych patriotów pracujących tutaj w Polsce u siebie. Dzisiaj świat przekracza granice. Żyjemy w takiej rzeczywistości, w takim wyzwaniu. Trzeba wobec tego zastanowić się, co zrobić, żeby w tym powolnym zanikaniu granic Polacy nie byli narażeni na osłabienie tożsamości narodowej. Na to, że zaniknie ich przywiązanie do Polski, do polskości, do języka, do swojej tradycji. A jednocześnie co w tym łatwiejszym poruszaniu się w świecie może być dobrego i dla Polaków, i dla tych ludzi, do których oni idą? Przecież to się odwzorowuje w pewnym stopniu charakter Kościoła katolickiego, czyli powszechnego, który przekracza granice. Dla Niego granic nie ma. Wszędzie są ludzie, którzy potrzebują dobrej nowiny. Może i my trochę tej dobrej nowiny tam zanosimy dzięki temu, że jesteśmy ruchliwi, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby świadczyć swoim obyczajem, że nie tylko deklarujemy te 95 czy ile procent ludzi ochrzczonych w Polsce, ale także i z praktyki jesteśmy tymi chrześcijanami.
Także papież Benedykt XVI podczas ostatniej pielgrzymki nam mocno przypomniał, że mamy wnieść do Europy swoje świadectwo wiary i brać odpowiedzialność za te przestrzenie ewangelizacyjne i służyć właśnie tym, którzy migrują po całej Europie. Zachęcał księży biskupów i już wiemy, że wiele diecezji wyasygnowało takich właśnie duszpasterzy, posłało w miejsca, gdzie oceniono, że jest wystarczająca liczba Polaków, młodych Polaków, aby ich objąć troską duszpasterską. To się już w tej chwili dzieje i tym się bardzo cieszymy. No, ale zawsze jest to pytanie o pewne wykorzenienie, ale można się może wykorzenić także i w własnym kraju. Można ulec pewnej presji, pewnej modzie, pewnym, powiedzmy, trendom, które także w naszym kraju są bardzo mocne i bardzo silne. Więc w każdym razie optymistycznie musimy też do tego podejść, że mamy znakomitych młodych ludzi, przygotowanych fachowców, profesjonalistów, którymi możemy się poszczycić w Europie. Ale też Polskę chcemy budować i bez takich ludzi Polska nie będzie silna ani ekonomicznie, ani tak jak powinna być silna i kulturowo, i naukowo w Europie. I mamy nadzieję ze słów pana ministra, że tak będzie. Pan minister mówił, że jako profesor podróżował, to jest naturalne i normalne, i spotykał się z wieloma ludźmi w wielu sytuacjach, także dochodziło do pewnej wymiany myśli. Myślę o czym? Że w najbliższym czasie w Unii Europejskiej w Brukseli będzie spotkanie ministrów nauki z krajów tejże Unii. Pan profesor się wybiera na to spotkanie.
Tak, jako minister odpowiedzialny za sprawy nauki i badań naukowych będę brał udział w posiedzeniu pojutrze w Brukseli, posiedzeniu Rady Ministrów do spraw konkurencyjności, bo tak ona się nazywa. Ale w tym segmencie konkurencyjności jest także umieszczony bardzo istotny element związany z nauką, a mianowicie tak zwany siódmy program ramowy. To jest skrótowa nazwa ogromnego siedmioletniego programu finansowania badań naukowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zawrotne pieniądze, ponad 50 miliardów euro zostanie wydanych w ramach tego programu przez 7 lat na finansowanie programów badawczych, które są ułożone w 4 takie bardzo znaczące, strategiczne grupy, które mają poprawić konkurencyjność europejskiej gospodarki, no i konkurencyjność Europy jako takiej w tym wielkim wyścigu globalizacyjnym. Otóż w tym siódmym programie ramowym jest jedna bardzo kontrowersyjna, niezwykle ważna sprawa, która wymaga dyskusji, które już od momentu, jak objąłem urząd ministra, toczą się. Im bliżej jest ten moment uchwalenia tego siódmego programu ramowego, tym bardziej ta dyskusja się zaostrza, ponieważ dotyczy ona tej specyficznej, szczególnej kwestii o wielkim ciężarze gatunkowym etycznym, jaką jest sprawa finansowania z tego właśnie siódmego programu ramowego badań naukowych z użyciem komórek macierzystych. Otóż Polska od samego początku i niektóre inne kraje, aczkolwiek ze zmienną stanowczością, domagają się tego, żeby w tych badaniach nie były używane komórki macierzyste pochodzące z zarodków ludzkich. Z dwóch powodów. Przede wszystkim ze względów etycznych, to jest podstawowe, a po drugie także dlatego, że medycyna jeszcze ma za mało wiedzy na ten temat, ażeby odpowiedzieć na pytanie, jakie mogą być konsekwencje dla człowieka stosowania takich właśnie komórek macierzystych, na przykład w różnych procedurach leczniczych, które się zapowiadają jako bardzo obiecujące. I to będzie taki ostatni moment w najbliższy poniedziałek dyskusji w tej sprawie i decyzji w tej sprawie. Polska jest kategorycznie od samego początku przeciwniczką tego, żeby z tych pieniędzy można było finansować takie badania. W kraju też mamy takie prawo, które nie dozwala na takie badania. Przedwczoraj Sejm wsparł nas swoją ustawą, to co stanowisko, które rząd zajmuje, a mianowicie, że też jest przeciwny takim właśnie działaniom. Jest pytanie, czy Polska zostanie wsparta przez dostateczną liczbę innych krajów, ażebyśmy mogli zablokować takie właśnie możliwości finansowania z tego programu badawczego, takich badań z użyciem tych komórek macierzystych pochodzących, mówiąc po prostu, z ludzkich embrionów. To nie jest pewne, dlatego że ja mam takie spostrzeżenia i takie mamy do tej pory ustalenia, że wydaje się, że jednak większość krajów jest tego zdania, że tę sprawę powinno się dopuścić albo żeby to pozostawić do decyzji na poziomie poszczególnych krajów, żeby tego na poziomie europejskim nie regulować. Sprawa się zaostrzyła w tym momencie, w którym nie tak dawno Parlament Europejski podjął uchwałę, żeby w tym 7 programie ramowym wyraźnie napisać, że takie badania mogą być finansowane z tych pieniędzy, na co bardzo zdecydowanie zareagował Kościół katolicki, Watykan, ustami jednego z hierarchów, o ile pamiętam, kardynała Trujillo, który powiedział wyraźnie, że będą konsekwencje aż do ekskomuniki włącznie, jeżeli uczeni będą takie badania prowadzić. No więc zapowiada się bardzo poważna i bardzo gorąca debata. Niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmą inne kraje, rząd polski zobowiązał mnie do przedstawienia takiego stanowiska, że Polska kategorycznie sprzeciwia się takim eksperymentom i jest przeciwko finansowaniu z tego 7 programu ramowego, co zrobię bardzo chętnie, bo jestem o tym głęboko przekonany, że jest to moralnie jedynie słuszne stanowisko.
Panie ministrze, proste pytanie. Czy uniwersytety, szkoły wyższe są bogate czy biedne?
Jeżeli chodzi o bogactwo materialne, to bym powiedział, że nie są dostatecznie bogate. Zwłaszcza uniwersytety. Uniwersytety. Dlatego, że szkoły techniczne na przykład mają większe możliwości powiązań z gospodarką, z przemysłem, mają większe możliwości uczestniczenia w różnych programach badawczych, które przekładają się bezpośrednio na zastosowania w przemyśle i z tego mogą uzyskiwać dodatkowe dochody. Jeżeli chodzi o uniwersytety, w ścisłym tego słowa znaczeniu, to dla nich jedynym źródłem dodatkowych dochodów, czyli poza budżetem otrzymywanym od państwa, no to są opłaty wnoszone przez studentów, którzy studiują w systemie niestacjonarnym. To, co się nazywało nie tak dawno jeszcze potocznie jako studiowanie zaoczne, prawda? I to jest oczywiście niedostateczne źródło dochodów, żeby można było zaspokoić wszystkie potrzeby finansowe uniwersytetów. Trzeba przy tym przypomnieć o tym bezprecedensowym wzroście liczby studentów, jaki w krótkim czasie nastąpił w Polsce, stawiając uczelnie przed, zwłaszcza uniwersytety, przed bardzo trudnym wyzwaniem, chociażby takim, żeby gdzieś pomieścić tę całą młodzież, zapewnić im jakieś godziwe warunki studiowania. Żeby dać przykład temu skokowi, to powiem, kiedy w 90 roku zostałem wybrany na rektora Uniwersytetu Łódzkiego, to mieliśmy jakieś 11 tysięcy studentów. Kiedy 6 lat później opuszczałem to stanowisko, to już było około 30 tysięcy studentów, a dzisiaj jest ponad 40 tysięcy. I to jest droga, którą przeszło wiele polskich uniwersytetów, prawie wszystkie, tutaj w Toruniu też. I to jest oczywiście ilustracja tego, jak bardzo poważne, wysokie wymagania stanęły przed uczelniami, jakie poważne wydatki, no, za którymi ja mam takie wrażenie, teraz mówię bardziej jako profesor uniwersytetu, a nie jako minister, bo profesorem nie przestałem być, że chyba jednak budżet nie nadąża za tymi potrzebami. Aczkolwiek skala wydatków z budżetu państwowego na szkolnictwo wyższe jest poważna. To jest kwota około 8 miliardów złotych rocznie, które pokrywają wydatki związane z nauczaniem, które pokrywają wydatki związane ze stypendiami studenckimi oraz wydatki związane z utrzymaniem tej substancji materialnej, łącznie z remontami i budową nowych budynków. Badania naukowe to jest osobna część w budżecie, to jest osobny dział w systemie administracji państwowej. Moje ministerstwo właśnie obejmuje te dwa działy, dlatego się o to upomniałem na początku. Nauka i szkolnictwo wyższe. Nauka ma dodatkowy budżet, to się w tych 8 miliardach nie mieści. To jest skala około 3 miliardów złotych jeszcze dodatkowo, może nawet trochę więcej, z samego tylko budżetu. I trzeba powiedzieć, że w tym budżecie tego rządu po raz pierwszy od bardzo długiego czasu, właściwie od czasu całego tego okresu transformacji, nastąpił wyraźny wzrost nakładów z budżetu państwowego w budżecie państwowym na badania naukowe. Rząd postanowił, że będzie sukcesywnie przez cały okres swojej kadencji podnosił te nakłady, ponieważ one były niezmiernie niskie. Myśmy byli, o czym pan premier Kaczyński powiedział w swoim exposé sejmowym, na bardzo odległym miejscu w Europie jeszcze w 2005 roku, jeśli chodzi o ten aspekt finansowania badań naukowych. Chcemy, żebyśmy się przesunęli bardzo mocno do przodu i wydaje się, że przy tej nowej polityce rządu w tej dziedzinie, chciałbym przypomnieć, że pan premier wymienił jedną tylko dziedzinę życia państwowego, co do której powiedział bardzo wyraźnie, że ona wymaga wzrostu nakładów. Jak tak powiedział, to znaczy, że tak będzie. To jest właśnie dziedzina badań naukowych, które powinny stanowić, tak jak w wielu innych krajach, tę swoistą siłę napędową rozwoju gospodarczego, a także takie rozwiązanie generalne, taki projekt wielki, strategiczny, państwowy, dzięki któremu nasza cała polska cywilizacja będzie coraz bardziej równać w swoim poziomie życia materialnego do krajów najbardziej rozwiniętych. Więc wysiłek jest bardzo duży, aczkolwiek niewystarczający. Mamy nadzieję, że gdzieś około roku 2010 przy tych tendencjach i przy tej polityce rządu, jaka zostanie przyjęta, już jest przyjęta i realizowana, dojdziemy gdzieś do jakichś 2% produktu krajowego brutto nakładów na badania naukowe, licząc łącznie to, co dajemy z budżetu państwowego i to, co nam się uda pozyskać spoza budżetu państwowego, a tam są bardzo duże możliwości. To jest chociażby ten 7 program ramowy, gdzie polskie zespoły badawcze mogą po prostu zgłaszać projekty i dostawać pieniądze. To nie są pieniądze z budżetu. To są inne ogromne fundusze europejskie, jak chociażby te, które są przeznaczone na taki program, który się nazywa Gospodarka oparta na wiedzy. A więc trzeba, żeby ta wiedza była rozwinięta, nauka rozwinięta, żeby dawała podporę gospodarce. Osobne zupełne pieniądze. Społeczeństwo wiedzy. Osobne pieniądze na to, żeby rozwijać cały system edukacyjny, od najniższego począwszy, aż do szkolnictwa wyższego. To razem, mamy nadzieję, da te 2% produktu krajowego brutto wydatków na badania naukowe około 2010 roku. A tu już byśmy byli dość blisko tego, co stanowi bardzo ambitne nakreślenie celów tak zwanej strategii lizbońskiej, 3% produktu krajowego brutto. Dla porównania powiem, że w 2005 roku, zanim ten rząd objął władzę, to było tylko 0,6% produktu krajowego brutto, a więc wielokrotnie mniej od tego, co ambitnie planujemy za kilka lat osiągnąć. To jest jedyna droga, która kraj taki jak Polska może wyprowadzić na drogę trwałego rozwoju, a dowód na to, to nie tylko ideologia i przekonanie, ale to jest po prostu doświadczenie tych krajów, które też jak Polska nie miały jakichś nadzwyczajnych zasobów naturalnych, nie miały jakichś nadzwyczajnych tradycji przemysłowych, powiedzmy. Na przykład Finlandia, na przykład Irlandia. A dzięki tej polityce, no i w dużej mierze dzięki tym funduszom europejskim, do których uzyskały dostęp wcześniej niż my, w tej chwili to są kraje najszybciej rozwijające się w Europie.
Panie ministrze, jeszcze pytanie o ekonomię nie było pytaniem zasadniczym. Do czego zmierzam? Do badań naukowych. Mianowicie dlatego pytałem o status ekonomiczny uniwersytetu, że kiedy mówimy o badaniach naukowych, mówimy o wolności badań naukowych. Tymczasem wiemy, że wielkie korporacje prowadzą takie badania naukowe, przenajróżniejsze, dla swoich celów wytyczonych i tam ta wolność badań jest nieograniczona. Natomiast właśnie sprawa etyki. Uniwersytety także podejmują badania i oni mają wielki potencjał intelektualny, by to czynić, ale takie jest moje wrażenie, przekonanie, nie wrażenie, że jednak uniwersytety, myślę o polskich uniwersytetach, w tych badaniach kierują się etyką. W jaki sposób? Dyskutują z nią, ale przede wszystkim kierują się też etyką.
No, podjął ojciec jeden z największych problemów, jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed środowiskiem nauki na całym świecie, o to, żeby ona była podporządkowana nauce. Niektórzy uczeni rozumieją wolność badań naukowych, wolność nauki w taki sposób, że nie powinno być żadnych ograniczeń. Że jeżeli podporządkowujemy etyce, to już jest narzucanie jakiegoś ograniczenia. Niech mi wolno będzie w tej mierze przypomnieć to, co powiedział ojciec święty Jan Paweł II w 96 roku do polskich rektorów. Miałem ten zaszczyt, że byłem wtedy przewodniczącym konferencji rektorów polskich uniwersytetów. No i powiem tak nieładnie, zaprowadziłem polskich rektorów. Pojechaliśmy razem do Ojca Świętego na jego zaproszenie i tam w swoim słowie do nas Ojciec Święty między innymi mówił o tej odpowiedzialności uczonych za to, żeby ta wolność nauki nie była swawolą. To nie jest dosłowny cytat, ale tak to zrozumieliśmy. I z tym wyzwaniem środowisko nauki musi sobie poradzić. Widzimy bardzo wyraźne tendencje do tego, żeby odrzucić wszelkie ograniczenia, także etyczne. Przed chwilą mówiliśmy o badaniach z użyciem komórek macierzystych pochodzących z ludzkich embrionów. Część krajów, jak powiedziałem, europejskich, nie chce się poddać tutaj żadnym ograniczeniom, co oznacza, że odrzucają aspekty medyczne, przynajmniej pewne środowiska, aspekty etyczne, uważając, że to jest sprawa, która nie powinna ograniczać tego, co chcą uczeni robić. My lansujemy oczywiście inny punkt widzenia. Powiedziałem o stanowisku rządu polskiego, które jest oparte na stanowisku Komisji do Etyki w Nauce. Jest taka komisja w polskim życiu naukowym. To ona wypracowała punkt widzenia, który następnie w postaci swojej opinii przedstawiła rządowi i rząd taki właśnie punkt widzenia reprezentuje, odrzucając tę pełną swawolę, pełną swobodę w prowadzeniu badań naukowych. Badania te nie powinny bowiem szkodzić człowiekowi, powinny mu służyć. I uczony powinien wiedzieć, że sam sobie to jest ta odpowiedzialność, to nie jest ograniczenie swobody. To jest odpowiedzialność. Jeżeli my czegoś nie robimy z tego, co my możemy, to w imię jakiejś odpowiedzialności. Człowiek na co dzień spotyka się z takimi wyborami, z takimi decyzjami. Nie robi wszystkiego, co może, tylko to, co uważa za dobre. Rezygnuje z pewnej części wolności. Wolność absolutna to nie jest wartość najwyższa. Ja w tej chwili mówię o swoich poglądach, o swoich przekonaniach i o tym, jakie są poglądy moim zdaniem ogromnej części uczonych w Polsce, ale i w Polsce są środowiska, które uważają, że taki punkt widzenia nie jest uprawniony, że on jednak krępuje naukę. Ja miałem spotkanie nieraz ze środowiskami naukowymi, w których zadano mi nawet takie pytanie, które wynika co najmniej z niepokoju, wątpliwości takich. Czy to dobrze, że się takie ograniczenia wprowadza? Wydaje się, że prawem tutaj wiele zbudować nie można. To musi wychodzić z wewnętrznego przekonania każdego badacza, każdego człowieka, że on ma wolność, ale ta wolność, jak mówił bardzo często nasz ukochany Ojciec Święty, to nie może być swawola. Mówił także, że demokracja, która nie ma twardych podstaw, niezmiennych, trwałych podstaw w systemie wartości, przeradza się w system opresyjny wobec samego człowieka. To na pierwszy rzut oka trudno jest nawet zrozumieć, ale jak się człowiek głębiej zastanowi, to widać wyraźnie, że to, co ja teraz powiem, bardzo wielu ludziom może się pewno nie podobać. Wolność nie jest najwyższą wartością, aczkolwiek stawiamy ją bardzo wysoko w hierarchii wartości. Wolność człowieka. Wolność człowieka w tym sensie, że człowiekowi trzeba pozwolić. Wolność skorzystania swojej wolności. Ale my go przecież uczymy, wychowujemy, do odpowiedzialności w korzystaniu z wolności. Ostatecznie tak, wolność polega na tym, że człowiek sam zadecyduje, co wybierze. Nawet ma prawo wybrać pomiędzy dobrem a złem. I nikt go w tym powstrzymać nie może. Owszem, prawem go możemy powstrzymywać, żeby wybierając zło nie szkodził innym, ale do niego wybór należy. Jednakże my go wychowujemy ku odpowiedzialnemu korzystaniu z wolności i ku temu, żeby nie absolutyzować wolności, czyli żeby nie traktować jej w taki sposób, że wolność usprawiedliwia wszystko, każdy akt wyboru. Ja to mówię swoim studentom, tak z nimi rozmawiam. I te rozmowy są bardzo interesujące, bo mi się wydaje, że młodzież takich rozmów potrzebuje.
I kiedy mówię o etyce, czy mówimy tutaj, czynimy refleksje na tematy etyczne w nauce, to nie mówimy o jakimś zahamowaniu, o pewnej blokadzie, tylko o pewnych zasadach, które ułatwiają, które wewnętrznie człowieka kierują i sumienie potrafi, czy ma możliwość uczynić jeszcze korektę i ten wybór tego wyboru właściwego dokonać. Ale przy tym wszystkim chciałbym jeszcze zadać pytanie w tym kontekście, o którym mówimy, etyki wolności, właściwego korzystania z wolności. Naszą wyższą szkołę kultury społecznej i medialnej odwiedził prefekt kongregacji, ksiądz kardynał Zenon Grochalewski, prefekt rzymskiej kongregacji do spraw szkolnictwa wyższego i wychowania. I mówił o wychowaniu, i mówił o roli uniwersytetów i wyższych szkół, ujmując ten temat w takim zawołaniu, czy w technicznym terminie, formacja. Czy dzisiaj pan minister widzi, że jest też możliwość, bo może możliwość jest, tylko czy ona jest skuteczna? Formacja młodych ludzi, którzy studiują na uniwersytetach, wyższych szkołach, nie katolickich, tylko świeckich. Czy jest tam możliwość jakiejkolwiek właśnie pozytywnej formacji, także tej etycznej szeroko biorąc, bo myślimy o formacji właściwej chrześcijańskiej?
Nie mam najmniejszej wątpliwości, że tak się właśnie dzieje.
Pocieszające.
Że w uczelniach wyższych, polskich uniwersytetach, mówiąc bardziej tak ogólnie, obejmując tym określeniem, tym terminem, wszystkie szkoły wyższe, młodzież nie tylko zdobywa wiedzę, ale także jest formowana. Jeżeli nawet tak się dzieje, co bym tego właśnie żałował, myślę, że tego powinno być więcej, że nie ma takiego działania wprost nastawionego na formację, takiego działania formacyjnego, kształtującego charaktery, tak to powiedzmy prościej. I jeżeli tak jest, że wielu profesorów ogranicza się do tego, żeby dobrze przedstawić wykład swojego przedmiotu, przedstawić swoją wiedzę i troszczy się i sprawdza przede wszystkim, jaka jest sprawność intelektualna studenta, ile on umie i za to mu stawia stopnie, za to dostają dyplomy, to nie można jednak nie zauważyć tego, że po pierwsze, młodzież wzoruje się na swoich nauczycielach zawsze i wszędzie. Najpierw na swoich rodzicach, potem na swoich nauczycielach w szkole podstawowej, a potem na swoich nauczycielach w szkole wyższej. Młodzież doskonale wychwytuje tę rozbieżność, wszelką nutę fałszu pomiędzy tym, co profesor mówi na katedrze, a tym, co potem dalej robi. To zwłaszcza widać bardzo wyraźnie wtedy, kiedy się studiuje takie kierunki bardzo bliskie i oparte o systemy etyczne, nie mechanikę kwantową czy fizykę, chociaż i tam kwestie etyki wchodzą, o czym mówiliśmy dopiero przed chwilą, ale wtedy, kiedy się naucza filozofii, kiedy się naucza takich przedmiotów jak chociażby moje ukochane prawo. Przecież ono jest oparte na ocenach, na kwalifikacji tego, co jest dobre, a co złe. To daje podstawę do tego, żeby stawiać pytania, dlaczego pewne zachowania uważamy za złe? Ze względu na jaki system wartości? Od razu jest odniesienie do systemu wartości. Czyli bardzo blisko jest formowania postaw systemu wartości, kształtowania charakterów, kształtowania w młodzieży tej zdolności do tego, żeby samemu dokonywać wyboru pomiędzy tym, co dobre, a co złe. Więc ja nie mam wątpliwości, że tak się właśnie dzieje. Że polskie uniwersytety to jest także miejsce, gdzie się wychowanie dokonuje. Dobrze byłoby, żeby jednak lepiej korzystać z tej szansy, jaką mamy, spotykając się z młodzieżą, żeby być otwartym na ich pytania, które młodzież nurtują. Ja na swoim wykładzie bardzo często robię takich parę minut rozmowy o wszystkim, o tym właśnie, co ich interesuje, albo przedstawiam im swoje uwagi na temat swoich lektur, co ostatnio czytałem, albo stawiam im pytania, które mi się pojawiają w następstwie takich lektur, które nie mają żadnego związku albo niewielki z przedmiotem wykładanym. Dobrze byłoby, żeby profesorowie uniwersytetu taką właśnie szerszą postawę formacyjną, bogatszą, taką bardziej nakierowaną na te potrzeby wewnętrzne młodzieży przyjmowali. Na pewno w większym stopniu by tak było. Niech mi wolno byłoby wtedy to formacyjne rezultaty widać. Niech mi wolno będzie jednak jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ojciec tutaj pyta o to, czy te nasze uniwersytety wywiązują się z tej swojej funkcji formacyjnej. Ja bym powiedział, że nie wolno stracić z pola widzenia tego, że ta wielka, wspaniała, piękna transformacja, wielki, piękny ruch Solidarności, który narodził się w Polsce nie tak dawno, niespełna 25 lat temu, powiedzmy mniej więcej 30 lat temu, to przecież jest ruch uczyniony rękami młodzieży, która urodziła się w tamtym systemie. To skąd ona wyniosła to pragnienie wolności? Czy tylko z tego, co ma każdy człowiek w duszy głęboko zakodowane? Bo rodzi się jako byt wolny, jako dziecko Boże, ma zakodowaną swoją potrzebę, pragnienie wolności. Ale skąd się tego wszystkiego ta młodzież dowiedziała? Gdzie ona się tego wszystkiego nauczyła? W rodzinie, w kościele, ale może także w jakimś stopniu na uczelni. Ja to mogę potwierdzić. Ja miałem takich profesorów, nie wszystkich, którzy właśnie tego mnie uczyli. Co jest dobre, a co złe. To z tego właśnie, z tych uniwersytetów wyrosła ta młodzież ideowa, piękna, która doprowadziła dzisiaj do takiego przełomu, że Polska jest wolna. Więc może nie jest tak źle z tymi naszymi uniwersytetami, skoro potrafiły nawet pod komunizmem dobrze kształtować polską młodzież.
Zapewne powrócimy jeszcze do tego tematu. Słuchając tak interesujących wyjaśnień i kwestii podawanej przez pana ministra, nawet nie wiem, która jest godzina, ale za chwilę czuję, że już jest czas zaprosić naszych drogich radiosłuchaczy i telewidzów telewizji Trwam, by też zadali jakieś pytania. Nam tutaj w studio skierowali swoje pytania do pana ministra. I jeszcze raz chciałem przypomnieć, że dzisiaj w rozmowach niedokończonych gościmy pana profesora, doktora habilitowanego, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pana Michała Seweryńskiego. Chciałbym podać od razu już nasze numery telefonów do studia. Oto one. 657 0011, następnie 657 0012 i ten sam numer, a końcówka 1314 do Torunia kierunkowy 056. Bardzo serdecznie oczekujemy na Wasze pytania i telefony.
Polsko, czy już zapomniałaś?
z panem ministrem szkolnictwa wyższego i panem ministrem nauki, profesorem Michałem Seweryńskim, rozmawiamy na temat sytuacji, kondycji polskich uniwersytetów i także polskiej nauki. Wieczorem na pewno jeszcze będziemy mogli wiele dopowiedzieć na ten temat. Czas jest wakacyjny, a my o studiowaniu, panie ministrze, mówimy, ale są ludzie, którzy chcą na ten temat rozmawiać i oto mamy pierwszego radiosłuchacza. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże ojcu, doktorowi Słocie i panu ministrowi profesorowi Seweryńskiemu. Powiem krótko na wstępie tylko tyle, że jestem szczęśliwy jako emerytowany pracownik adiunkt uniwersytetu, że dożyłem takiej chwili, że mam takiego ministra. To mówię tak prosto.
A czy możemy poznać pana imię i skąd?
Andrzej Sopot. Ja powiedziałem, proszę bardzo. Andrzej Sopot. Jestem fizykiem, jak powiedziałem, emerytowanym adiunktem. Panie ministrze, ale radość nie przesłania faktu, że życie idzie do przodu i są właśnie pytania, jak powiedział ojciec prowadzący, ojciec Słota, na temat kondycji także. Otóż ja mam dwa bardzo konkretne pytania i jeżeli pan sobie będzie zechciał uprzejmie odpowiedzieć, wyjaśnić, będę bardzo wdzięczny. Pierwsze pytanie jest takie, które nawiązuje do olbrzymiego wzrostu liczby studentów i do radości, jaką tutaj wykazujemy wszyscy Polacy i z czego cieszy się pan premier, to jest zrozumiałe. No, ja mam takie pytanie. W okresie poprzednim, no myślę, że to okres poprzedni należałoby to rozciągnąć także w jakimś sensie na te poprzednie jeszcze mijające 17 lat, a więc nie skończyło to się w roku 89, ale trwało chyba do ostatnich miesięcy lat. Jest kwestia rozwoju kadry naukowej, bo przecież ktoś musi tych studentów kształcić. System komunistyczny miał taką krzyżówkę zrobił z komunizmu i z kapitalizmu, że wielki światopogląd, wysokie wymagania, system habilitacji i tak dalej, wielostopniowe awanse, czego na świecie na ogół nie ma. I do tego celu powołał w sobie wiadomych nam też celach różne sita, między innymi taką na przykład Centralną Komisję Kwalifikacyjną, która później różne po dzień dzisiejszy różne nazwy zmieniała, przybierała, która miała gwarantować moim zdaniem pozamerytoryczny, w sposób pozamerytoryczny wysoki poziom kadr. Anonimowa, tajna komisja, centralna komisja dotyczyła zatwierdzania, zwłaszcza habilitacji, przyznawania profesor i tak dalej. Więc ja się tak zastanawiam, panie ministrze, czy w tych warunkach, w tych zadaniach, które stoją przed nami, jeżeli chodzi o Polskę, o doganianie przez Polskę różnych osiągnięć z dziedziny nauki, z dziedziny edukacji, czy nie należałoby się stanowić, czy tutaj nie ma jakiegoś, brzydkie słowo, skostnienia, nie mam lepszego, prawda, czy nie ma jakiejś upozostałości, znowu użyję przykrego słowa beton, nie mam lepszego, bo często chodziło o kadry naukowe, bardzo często bezpartyjne, ale które w złych warunkach ekonomicznych źle opłacane, bo prawdą jest, że nauczyciele akademicy byli, nie wiem jak teraz jest, ale są chyba nadal niezbyt dobrze opłacani, to jest dość ciężki problem, że w tych warunkach właśnie no, jedni na drugich mogli, prawda, stawiać często krzyży gdzieś tam za kotarą i prawda, te kariery naukowe rozwijały się być może w sposób nieadekwatny, nie taki, jakby wymagała polska młodzież i naród polski. To jest kwestia, to jest pierwsze pytanie, czy nie robi się stanowić nad ustawą o szkolnictwie wyższym, bo ksiądz Piotr Skarga powiedział to słynne swoje zdanie, które pan profesor świetnie zna i na pewno potwierdzi, że złe prawo jest gorsze niż nie jest ostry tyran. To jest skazań księdza Skargi. I drugie pytanie. Drugie pytanie jest absolutnie współczesne. Mam tutaj wrażenia ze szczytu G8. Pan minister mówił o strategii lizbońskiej, o Unii Europejskiej i tak dalej. Otóż z ostatnich dni jest takie doniesienie, że państwo z Petersburga, co jest prawda, co dane cytuję w tej chwili, państwa ósemki, czyli grupy G8, to znaczy grupy, to jest ponad Unią Europejską, jeszcze tak bardziej prestiżowo, prawda, zapowiedziały tworzenie nowoczesnych, efektywnych systemów edukacji odpowiadających wymogom globalnego społeczeństwa innowacyjnego. Ja bardzo, panie ministrze, tego określenia boję się, ono jest dosyć tajemnicze i dosyć dziwnie mi brzmi. I teraz, co jest dalej? To, co ojciec Słota poruszał, czy tutaj jest kwestia, czy możliwa jest niezależność, tak jak w mediach, tak i w nauce, wychowawców, profesorów, uczelni od sił, prawda, materialnych. I tu to zdanie kończy się następująco. państwa Ossemski zapowiedziały także wspieranie inwestycji w sferze edukacji oraz współpracę z sektorem prywatnym w rozwijaniu sieci placówek naukowych. I tutaj jest wyjaśnione, o co chodzi. Środki inwestycyjne publiczne, czy nasze z podatków, mają być tak dzielone, cytuję, aby edukacja stała się opłacalna dla inwestorów prywatnych. Zobowiązali się też do stymulowania inwestycji w stworzenie sieci badawczej. A więc, krótko mówiąc, państwa, wielkie państwa świata, prawda, także głównie europejskie, Rosja, Japonia, Stany Zjednoczone, zobowiązały się do takiego działania poprzez takiego przyznania środków publicznych, powtarzam, naszych, ażeby edukacja stawała się opłacalna dla inwestorów prywatnych. I tu, panie ministrze, jest mój niepokój. Czy to nie jest otwarta, uchylona furtka do wpływu na co? Na najcenniejszą rzecz, na umysły młodzieży, na kształcenie środowisk przemysłowych, paraprzemysłowych, wielkich koncernów, no często bardzo, bardzo anonimowych. Czyli to są moje dwa pytania, panie ministrze, powtarzam. Pierwsze chyba jasno powiedziałem, tak? I to drugie, tak?
Dziękujemy bardzo za
serdecznie dziękuję ojcu i panu ministrowi. Czekam na odpowiedź poza anteną. Znaczy już wyłączam się. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję przede wszystkim za te pochlebne słowa na początku, a co do kwestii konkretnych, to powiem tak. Oczywiście, że nasze środowisko, w ogóle cała szeroko rozumiana edukacja, i to nie tylko w Polsce, w wielu krajach europejskich, niektóre znam całkiem nieźle, interesuję się tymi sprawami od dawna, prowadzi właściwie nieustanną debatę na temat edukacji, modelu edukacji, doskonalenia edukacji. W dobrze mi znanej Francji niedawno czytałem w Time wywiad rektora chyba najbardziej ciągle prestiżowej uczelni francuskiej Sorbony, który powiedział, że system naboru studentów na studia we Francji jest katastrofalny przez to, że nie jest oparty na egzaminach wstępnych i to powoduje, że w krótkim czasie, najdalej po 2 latach, poważny odsetek młodzieży, on mówił około 20% tej młodzieży, no ma niepowodzenie, a nie udaje im się, nie udają się te studia. Pieniądze są poważne wydane, ta młodzież wychodzi z niczym, musi zaczynać od nowa. A więc to jest przykład na to, że debaty o najlepszym modelu szkolnictwa, szkolnictwa wyższego także, to są właściwie nieustające debaty. I u nas także w Polsce, mimo że dopiero w ubiegłym roku akademickim, w ubiegłym roku kalendarzowym uchwaliliśmy nowe prawo o szkolnictwie wyższym. Ono nie ma jeszcze nawet roku obowiązywania. Już jest krytykowane z różnych stron, poddawane są różne propozycje jego nowelizacji. I co więcej, rząd także przygląda się temu, jak to prawo działa w praktyce i ma pewne pomysły, pewne plany co do pewnych poprawek, co najmniej tak by trzeba powiedzieć, co do pewnych nowelizacji. Mówiłem tutaj na przykład niedawno o tym, że trzeba by nieco przemodelować, a może nieco, to znaczy bez wielkich zmian przepisów prawa, ale głęboko przemodelować model kształcenia licencjackiego, czyli szkół zawodowych. Więc będzie dyskusja ta trwała, także w części dotyczącej, to jest element modelu szkolnictwa wyższego, karier naukowych. Od dawna zresztą trwa debata co do tego, jak ta ścieżka kariery naukowej, akademickiej powinna wyglądać. Ona u nas rzeczywiście jest długa i jest najeżona trudnościami, dlatego że nam zależy na tym, żeby była taka bardzo, powiedziałbym, surowa, rzetelna selekcja kandydatów do pracy naukowej, do pracy akademickiej, do nauczania studentów w szkołach wyższych i dlatego mamy te poszczególne stopnie, te etapy sprawdzania przydatności do tej pracy, jak doktorat, habilitacja, potem jeszcze się pisze książkę profesorską, więc rzeczywiście ta droga jest długa. Na tym tle i także pod wpływem zmian zachodzących w innych krajach wysuwane były i ciągle jest podtrzymywany przez część środowisk akademickich ten postulat, żeby znieść habilitację, a więc żeby była tylko, żeby był doktorat, a potem zaraz, żeby dawać profesurę. Uczciwie powiem, że ja nie jestem zwolennikiem tego modelu. Wydaje mi się, że habilitacja jest potrzebna, ale jednocześnie jest potrzebne skrócenie drogi dochodzenia do profesury. Dlatego będziemy my lansować taki model w ministerstwie i w dyskusjach ze środowiskiem. Przecież szkoły akademickie są szkołami autonomicznymi. W Polsce to nie ulega wątpliwości. Będziemy dyskutować o tym, jak skrócić tę drogę. Mnie się wydaje, że można by ją skrócić w ten sposób, żeby po doktoracie i habilitacji, żeby habilitacja była automatyczną przepustką do profesury. Żeby już tych dalszych szczebelków i tych dalszych sprawdzianów nie potrzeba było przechodzić. Dzięki temu ta droga do kariery profesorskiej, które stanowi, bo profesura stanowił koronowanie kariery akademickiej, żeby ona była krótsza i żeby w młodszym wieku kadra naukowa, kadra akademicka mogła się poświęcić bardziej swobodnym badaniom, swobodnym wyborom, niekoniecznie podporządkowanym robieniu sprawności naukowych. Ale to są wszystko sprawy niezwykle dyskusyjne, podobnie jak całe to otoczenie w postaci różnych komisji, które stoją na straży tej poprawności, a poza tym, czy może przede wszystkim powinny stać na straży wysokiego poziomu prac naukowych, jak wspomniana przez pana Centralna Komisja do Spraw Kadr Naukowych. Ja bym nie podzielał pańskiego pesymizmu i takiej wielkiej krytyki tej komisji, bo przede wszystkim tam się nic nie dzieje poza kurtyną i nic się nie dzieje w sposób utajniony. Przede wszystkim cała ta komisja jest rezultatem demokratycznego wyboru środowiska akademickiego. Kto tam jest, o tym decydujemy my sami. Możemy mieć do siebie zastrzeżenia i żale, jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z ostatecznego wyboru. Ale takie są prawa demokracji. Poza tym jednak wiele zostało zmienione na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu lat co do całych tych procedur, jakie tam się toczą. To są po prostu takie instytucje wyłonione przez nas samych, które stoją na straży tego, żeby powiedzmy tak bardzo nieelegancko nie było w nauce tandety. Mamy prawo tak mówić, że nie wygasły całkowicie skłonności w środowisku naukowym, żeby dojść do tych sprawności, tytułów naukowych, stopni naukowych łatwą drogą. Najlepszym tego dowodem, bardzo zawstydzającym nasze środowisko, to są zdarzające się tu i ówdzie plagiaty. To jest ta droga na skróty, nieuczciwa do dochodzenia tych sprawności. Musimy sami dla siebie ustanowić jakieś mechanizmy kontrolne, sprawdzające, żebyśmy byli pewni, że do sukcesów naukowych dochodzi się w sposób uczciwy i że to będzie akceptowane przez całe środowisko, nie będzie kwestionowane. Co do drugiego pytania, to jest oczywiście sprawa już ogromnego kalibru. Ja bym powiedział tak, nie śledziłem bardzo dokładnie przebiegu tego spotkania tych największych mocarstw światowych. Ono miało bowiem przede wszystkim aspekty polityczne, ale ten fragment, na który pan zwrócił uwagę, zainteresował mnie również. Co więcej, on ma już swój ciąg dalszy, dlatego że za kilka miesięcy, bodaj w październiku, w tym samym Petersburgu, ma się odbyć spotkanie ministrów nauki, ministrów szkolnictwa wyższego, ministrów zajmujących się edukacją w ogóle z wszystkich krajów europejskich i nie tylko europejskich, wielki światowy zjazd ministrów w tej dziedzinie, który będzie debatował prawdopodobnie nad tymi aspektami komunikatu, o którym była mowa. Będziemy także zastanawiali się, jaka ta polityka globalna w dziedzinie edukacji, szkolnictwa wyższego, badań naukowych miałaby mieć miejsce. Ja bym się tak bardzo nie niepokoił tym, co tam zostało powiedziane, że kształcenie za pieniądze publiczne ma być dostosowane do tego, co w sektorze prywatnym jest potrzebne, bo to może być rozumiane, w każdym razie my to tak w Polsce rozumiemy, że właśnie nasze kształcenie musi się bardziej otworzyć na potrzeby gospodarki. Nie możemy kształcić, nie uwzględniając tego, co jest potrzebne. Na przykład w tej chwili potrzeba nam znacznie więcej wykształconych specjalistów w zakresie nauk technicznych, a niestety napływ młodzieży na politechniki jest niewielki, dlatego że matematyka nie jest obowiązkowa. Matematyka i obowiązkowość matematyki na maturze to była sprawa wielkiej niedawno debaty. Jedno jest pewne, bez matematyki nie można być dobrym inżynierem. Wobec tego, że teraz inżynierów potrzeba, trzeba dostosować program nauczania w szkołach niższych i w szkołach wyższych do tego celu. My musimy przynajmniej część tego nauczania poświęcić, podporządkować temu, żeby gospodarka się rozwijała. Gospodarka w państwach demokratycznych jest przede wszystkim prywatna, wolnorynkowa. Więc tak należy rozumieć, ja tak rozumiem, że nasze kształcenie za nasze pieniądze będzie podporządkowane potrzebom gospodarki tej prywatnej, co nie znaczy, że gospodarka ma nam narzucić system wartości. Jest ta wielka antynomia. Ja jestem specjalistą od prawa pracy, gdzie najbardziej się koncentruje ta sprzeczność interesów gospodarki i świata pracy, pracodawców i pracowników. Tam jest spór także o wartości, o pewne preferencje. Niewątpliwie tak właśnie jest. Pewne ryzyka tam są. Ale głównie chodzi o to, żebyśmy my kształcili takich fachowców, żebyśmy kształcili taką młodzież w szkołach wyższych, która następnie znajdzie pracę w gospodarce, a więc pod kątem jej potrzeb. I to tam zostało w tym komunikacie również wspomniane, a w każdym razie jest miejsce na taką interpretację, żeby ta gospodarka zainwestowała także w kształcenie, wydatki na edukację wyższą i w badania naukowe. Właśnie dlatego mówiłem wcześniej o tym, że trzeba odróżnić w wydatkach na badania naukowe dwa strumienie pieniędzy. Jeden, który jest z budżetu państwowego, z naszych podatków, a drugi, który jest od tych przyszłych potencjalnych użytkowników, tych, co będą korzystać z naszych wynalazków, z naszych wyników badań, czyli właśnie z przemysłu, z gospodarki.
Dziękujemy bardzo. Nasz program kończy się o godzinie 19.30. Mamy bardzo cierpliwego jeszcze słuchacza i widza telewizji Trwam. Gdyby zadał nam pytania, moglibyśmy to na to pytanie odpowiedzieć już w programie, w drugiej części tego programu o godzinie 21.40, do którego już bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich naszych radiosłuchaczy. To byłoby dobrze. Panie ministrze, zaryzykujmy, mamy bardzo mało czasu.
Tak będzie krótkie, może zdążymy.
Tak, halo.
Szczęść Boże, Henryk z Krakowa. Panie ministrze, ja do pana jako do ministra nauki. W tej chwili została znowelizowana taka ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji, w wyniku której samorządy mogą otrzymywać ministerstwa skarbu, majątek skarbu państwa. Do majątku skarbu państwa należą również likwidowane i będące w upadłości firmy. Mam do pana takie pytanie. Czy nie dałoby się stworzyć konsorcjum jakiegoś połączonego z przedstawicieli uczelni czy też uczelni i samorządów, i żeby te firmy będące w upadłości przekazać pracownikom nauki za darmo, nieodpłatnie. Czyli konsorcja tworzone przez uczelnie wspólnie z samorządami, i do tych konsorcjum można by przekazać firmy będące w upadłości. Takie pytanie mam.
Dziękujemy bardzo. Mamy jedną minutę.
Tak, ja zrozumiałem, o co chodzi. Jeżeli by chodziło o przekazanie takiego przedsiębiorstwa, które jest, w którym zatrudnieni są naukowcy i ono działa w sferze naukowej, to jest taka ścieżka prywatyzacyjna, która to dopuszcza. To jest tak zwany akcjonariat pracowniczy. Ale chciałbym powiedzieć, że przygotowujemy także w tej chwili zmianę ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych i te zmiany idą właśnie w tym kierunku, żeby można było je tak przekształcać, iżby one mogły się znaleźć ewentualnie także w rękach samych pracowników.
Dziękujemy, panie ministrze. Pozdrawiamy wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy i widzów telewizji Trwam. Przypominam, że w pierwszej części rozmów niedokończonych w naszej telewizji i radiu gościliśmy pana ministra Michała Seweryńskiego, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Bardzo dziękujemy za przybycie, za pierwszą część spotkania i zapraszam już wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy na godzinę, jak powiedziałem, 21.40. Będziemy kontynuować te bardzo interesujące rozmowy. Szczęść Boże wszystkim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.